Dzień dobry Państwu. Będziemy zaczynać parę minut po szóstej. Naszym tematem, jak wiadomo, dzisiaj jest świętość. Pani Halina Bortnowska i ja mamy zaszczyt gościć profesora Stanisława Obirka. Tematem jest świętość, czyli wydawałoby się, że jesteśmy na czasie. Dlaczego jesteśmy na czasie? Bo przedwczoraj we wszystkich synagogach był czytany ten fragment, który Państwo mają u siebie. Rozdział 19 Księgi Kapłańskiej. A no więc jesteśmy na czasie. A oprócz tego o świętości się teraz mówi też w gazetach. Możemy też do tego może dojść, ale zacznijmy jednak od tego, co jest napisane w tym we fragmencie Tory. Jeszcze Państwo przychodzą, proszę siadać. Proszę siadać. Jeżeli Państwo mieli okazję kiedyś albo teraz przeczytać chociażby fragment z tego rozdziału 19 Księgi Kapłańskiej, to widać, że tam, tak jak w tym pierwszym pytaniu to jest powiedziane, są przykazania dwojakiego rodzaju. Jedne dotyczą etyki, są to wyraźnie przykazania etyczne i to rozumiemy, a drugie są rytualne i one są przedstawione w sposób, który w gruncie rzeczy się nie różni jeden od drugiego. Znaczy jedno od drugiego się nie różni, jeśli chodzi o przedstawienie, nacisk, jakim się na to kładzie. Więc pytanie jest, dlaczego i czy to ma sens jeszcze dla nas, ludzi dzisiejszych? To jest pierwsze pytanie. Potem są kolejne pytanie. To najważniejsze drugie, z czym jest świętość? To zaraz do tego dojdziemy, ale chciałem, żeby może na początku jeszcze przez chwilę o tym właśnie, czy to jest coś, co nas bardzo dziwi i razi, czy nie aż tak bardzo? I w ogóle jak to rozumieć? Razi to jest jedno, na pewno razi wiele osób. Natomiast czy to można zrozumieć? Można powiedzieć, że chodzi o to, że jest taka tradycja, prawda, że i to jest ważne. To jest niewątpliwie żydowska tradycja. Ale można powiedzieć więcej, że i to jest traktowane w tej tradycji żydowskiej jako coś, co pochodzi od wyższych czynników. I w takim samym stopniu. Jak to jest możliwe, można zapytać. I to jest pytanie, które może nam towarzyszyć, prawda, od tej chwili przez najbliższą godzinę, czy ile będzie trwało. Może ja powiem coś, co jest na tyle konkretne, że każdemu może trafić do przekonania. Mianowicie męczeństwo wszystkim nam się kojarzy trochę ze świętością, albo świętość z męczeństwem, prawda? Męczeństwo za wiarę. No i jest pytanie, kiedy właściwie męczeństwo ma sens, kiedy warto i czy przykazania dotyczące etyki są takie, niektóre przynajmniej, że męczeństwo w ich imię jest godne tego, żeby na nie poważyć i czy męczeństwo żeby żyć czy zachować się zgodnie z przykazaniami rytualnymi, jest też czymś do przyjęcia. I to już wtedy jest bardziej konkretne niż taki ogólnik, prawda, że są i takie, i takie. No i w każdym razie w żydowskiej tradycji jest tak, że męczeństwo jest przykazane, jeśli by w innym przypadku miało to prowadzić do morderstwa. Jeżeli mielibyśmy zamordować, to lepiej męczeństwo jest czymś lepszym, ale również jeżeli to miałoby być w przeciwnym przypadku bałwochwalstwo, to również. Czyli jedno jest etyczne, a drugie jest zupełnie nieetyczne, a odnosi się właśnie do tej sfery, o której mówiliśmy jako rytualnej. Ta rytualna sfera odnosi się do tego czegoś, co w negatywnym sensie jest odpowiednikiem bałwochwalstwa. Przeciwieństwo tego jest związane z bałwochwalstwem.
Myślałam nad tym pytaniem, wydaje mi się, że intensywnie i mam jakieś poczucie, że jeszcze jedno pojęcie mi jest tu potrzebne, że wtedy się trzeba decydować na męczeństwo, jak mówisz, kiedy inna decyzja byłaby decyzją swego rodzaju zdrady. To także zdrady w tym sensie, że ja pokażę, że naprawdę w gruncie rzeczy no jestem wyznawcą do pewnego punktu, a poza tym punktem to już przestaję być wyznawcą. W tym sensie mam wrażenie, że to posłuszeństwo nakazom etycznym, ale i rytualnym ma ten sam rys zachowania wierności, że nie zdradzę, nie wyprę się tego. Choćby to chodziło o no właśnie drobne, zupełnie nikomu nic nie szkodzące odstępstwa rytuału, od rytuału, ale one oznaczają, że ja o to się nie troszczę.
Drobne to jest inna trochę rzecz. Natomiast tak myślę, no każdy mógłby się nas zastanowić i tak przed samym sobą, bo publicznie to może być zbyt trudne. W imię czego właściwie ja byłbym gotów na męczeństwo? Gdyby przyszedł taki moment. Jest coś takiego. Tak, to co?
Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy byłabym gotowa. Moja pierwsza odpowiedź jest taka, że nie mam w sobie żadnej pewności co do tej gotowości. Pytano mnie kiedyś o decyzję wytrwania bez przemocy, w walce bez przemocy. Ja nie wiem, czy bym wytrwała. I ta konkretna próba nie ma miejsca, to nie wiem, czy bym wytrwała przy tym, czy może właśnie nie. I wydaje mi się, że nie jest rzeczą dobrą być bardzo pewnym swojej gotowości na, no właśnie na męczeństwo, bo cofnięcie się od użycia przemocy oznacza praktycznie w takich warunkach jedno, to znaczy ja nie zabiję, zabiją mnie.
Powiedzieć, że po pierwsze bardzo jest mi miło, że zostałem zaproszony do tego tematu, który jest mi bliski i jest mi obcy, prawdę powiedziawszy. Bliski z tego względu, że świętość jest coś, co towarzyszy mi od dzieciństwa, jest jakoś bardzo wpisana chyba w moje przeżycie świata. A obcy jest mi dlatego, że właśnie dlatego, że intensywnie, teoretycznie się zajmuję religią, która jest w wielu wypadkach synonimem świętości. Jakoś głębokie przeświadczenie, że w imię świętości robi się bardzo dużo i robiło się w historii rzeczy nieświętych zgoła. I to jest ten mój dyskomfort, że ja... Ale najpierw powiem o tej mojej fascynacji świętością. Może to będzie bardziej dyplomatyczne. Muszę Państwu powiedzieć, że ten tekst Księgi Kapłańskiej, ten kodeks świętości, ja go kiedyś bardzo gruntownie przestudiowałem, nawet jakiś egzamin roczny z niego stawiałem. To wydawało mi się coś niezwykłego zupełnie, że jest ludzi, dla których świętość Boga jest czymś, co określa. Wydaje mi się, jest nadzwyczajne, że można, że człowiek tak bardzo się jest w stanie przejąć przeświadczeniem, że ponieważ ktoś inny, większy ode mnie jest święty, ja powinienem jakoś inaczej postępować. Odpowiedziałbym troszkę może, czy spróbował zbliżyć się. Ja to rozumiem, to o co pytał. Rytuały i etyka idą ze sobą. Ja myślę, że tak. To znaczy jest chyba tak, że też dzisiaj, nawet jeśli określamy się jako poreligijni, postsekularni, to mamy swoje rytuały. rytuały. A jeżeli człowiek jest religijny, to oczywiście tych rytuałów ma więcej i one są religijne. Wtedy ta świętość jest dotykalna. Jest też to przeświadczenie, że przez rytuał ja uczestniczę w czymś, należność do grupy. To wszystko sprawia, że ja czuję się jakoś lepiej chyba. To, jeśli mówię o etyce zbliżonej, to właśnie, że ten rytuał mi nie pozwala mi popatrzeć w lustro właśnie w czasie golenia, rzeczy robię, które nie godzą się z tą świętością. W tym sensie rytuał i etyka ze sobą współgrają. Tak, Księga Świętości, Kodeks Świętości to są teksty mi bardzo bliskie jako historycznie, natomiast mam problem rzeczywiście podzielaniu tego odczucia świętości z grupami, które bardzo obce, jeśli idzie o przeżywanie, na przykład w stosunku do innych. Myślę, że o fundamentalizmie religijnym z jednej strony i o jakiejś otwartości. Jakoś tak się dzieje, że ludzie przejęci świętością mają tendencję do fundamentalizmu religijnego. I to jest pewien mój kłopot, taki dysonans poznawczy.
To jest ciekawa teza, którą warto, żebyśmy może skomentowali, ale może najpierw jednak zapytajmy właściwie, czym jest świętość? Co może być święte? Ja może tu wymienię, co ci, którzy byli, prawda, miesiąc temu, to pamiętają, że mówiliśmy o świętości w trochę innym sensie, prawda? W takim dosyć trudno uchwytnym sensie jakiegoś, no, jakiejś relacji, jakiegoś związku z, że tak powiem, innym światem. I że to święta może być ziemia, no wiemy, jest ziemia święta, świątynia. Mówię teraz o żydowskiej tradycji, które ma święte świętych, jest w świątyni jeszcze tak szczególnie skoncentrowane, jest tam ta świętość. Może być święty czas, na przykład szabat, święta to są właśnie święta. Święta nieprzypadkowo się nazywają świętami. Mogą być przedmioty takie jak właśnie tablice przymierza czy jakieś sprzęty świątynne. Więc mamy miejsca, czasy, sprzęty. No i to jest pewien taki krąg, o którym już mówiliśmy przedtem. Tutaj, prawda, obowiązują pewne zasady, jakieś ustalone reguły postępowania, bo to jest na tyle nam obce, że nie możemy uważać, że my sami wiemy, jak się zachować wobec tych rzeczy. Natomiast oprócz tego pomyślmy, co jeszcze. Przede wszystkim, bo mówi się o tym, że Bóg jest święty i że imię Boga jest święte. To jest właściwie to najważniejsze i w pewnym sensie źródłowe, jak to już zostało wspomniane i to jest w tym czwartym pytaniu, w jakim sensie to może być źródłowe, jeśli chodzi o świętość tych innych. Elementów tych innych zdarzających się nam zdarzeń, sytuacji czy spraw. No bo jakie są jeszcze? Więc może być modlitwa uświęcająca, niektóre tak się nazywają w judaizmie modlitwy. Mogą być no, takie obiekty, kiedy już nie ma świątyni, kiedy ta sytuacja jest zupełnie inna, jak zwój Tory. Mogą być ludzie i tutaj to męczeństwo, ci, którzy są gotowi na męczeństwo, są określani jako ci, którzy uświęcają imię, czyli właśnie tę świętość unaoczniają. No, mówi się też o tym, że Żydzi mają tworzyć naród święty i tak, Księga Kapłańska, czyli tak zwany Kodeks Świętości jest jednym ze sposobów wyrażenia tego, co to miałoby znaczyć. I to nas prowadzi do tego, że świętość jest tutaj nie jakąś cechą, jakąś, prawda, z jakimś związkiem z zaświatami, ale świętość jest pewnym zadaniem. To po prostu zadanie dla ludzi. Mało tego, to jest zadanie dla zwykłych ludzi, a nie dla jakichś wyjątkowych ludzi. Więc to jest bardzo ciekawe ujęcie, zupełnie inne niż to się tak kojarzy na ogół, prawda, kiedy się myśli, że świętość no to jest dla jakichś takich zupełnie wyjątkowych. I w jakim sensie może być celem świętość? No poza ewentualnym.
Ja się zupełnie zgadzam z tym zdaniem, że świętość jest zadaniem, ale strasznie szybko do niego przeskoczyłeś. I ja bym wolała zatrzymać się jeszcze dużo wcześniej. To znaczy na tym, że jeżeli mówimy o świętości Boga, to ja czuję wielką potrzebę, żeby się trzymać tego, co wiemy o trudności orzekania czegokolwiek o Bogu. Bo cokolwiek o nim powiemy, to jest nim, a nie tylko jest jakimś przymiotem czy dodatkiem, czy osiągnięciem, nie daj Boże. Bóg jest święty i my nie wiemy, co to właściwie znaczy. My mówimy, ja nie wiem. Dlatego boję się o czymkolwiek orzekać, że jest święte przez naśladowanie Boga, bo to jest chyba najbardziej tajemniczy Jego atrybut, że jest święty. Kiedy mówimy, że jest miłosierny, to też nie wiemy, co mówimy, bo On jest miłosierny zupełnie inaczej niż ja mogę być miłosierna, czy ktokolwiek. Ale podejrzewam również, że On również zupełnie inaczej jest święty niż cokolwiek czy ktokolwiek, komu tą cechę dodajemy. To jest już samo jądro tajemnicy dla mnie. Chyba się jednak sprowadzające do tego, że Bóg, w którego wierzymy, jest czymś innym niż Bóg filozofów. Może świętość polega na tym, że jest osobą, ale co to znaczy, że On jest osobą, to przecież też nie wiemy. Też to orzekamy w sposób bluźnierczy właściwie, bo my nie wiemy, jak to się może do Niego stosować. Więc kiedy mówimy o świętości, to mi się zdaje, że przede wszystkim mówimy o czymś, o czym nie wiemy. To mi się zdaje, przydaje się to pamiętać, kiedy mamy ochotę sprowadzić świętość do jakichś wymiernych ludzkich opłotków, możliwości, ograniczeń, a nie daj Boże jeszcze osiągnięć. To już jest, bo jeżeli od Boga pochodzi świętość, to On tylko może ją podarować. Nikt inny, nic innego i nic innego nie może z tym zrobić, jak podarować.
Właściwie zgadzam w 100%, ale jest pewien sposób ujęcia tego w żydowskiej tradycji, który mi się wydaje godny uwagi. Mianowicie nie to, że jest to podarowane, ale że wynikiem tej świętości jest właściwie to, że my jesteśmy do pewnych rzeczy zobowiązani. Czyli świętość Boga się objawia tylko w ten sposób, że są pewne przykazania, które mają jakoś tę sferę właśnie urzeczywistniać, ale wśród ludzi, w normalnych, zwykłych, ludzkich sprawach, a nie w sprawach jakichś pozaludzkich i pozaświatowych. Czyli, że innymi słowy, relacja człowieka z Bogiem polega na tym, że człowiek słucha. I ta świętość się może pojawiać wtedy, kiedy słuchamy, no a ta tradycja mówi, że się słucha tego, co jest napisane, bo nie to, że słuchamy, prawda, w eterze przy pomocy jakichś innych urządzeń, słuchamy przez czytanie.
Bardzo jest mi teraz bliskie negatywnej tradycji czy negatywnej teologii. Oczywiście można spróbować to usystematyzować, na przykład odwołując się do rozróżnienia w tej świętości fascynacji, lęku, fascinans in tremendum. No to są rzeczywiście dwa komponenty. No, ciąga mnie coś, co jednocześnie mnie przeraża. Ale może ja nie jestem po prostu mistykiem. Mnie ta sfera takiej mistycznej jakby próby rozumienia Boga, czy sakrum, czy świętości jest dość. Kawał życia spędziłem na medytacji, na rozumienia tej tajemnicy. Być może właśnie to doświadczenie też nadużyć w imię świętości. Święcenia czegoś, co nie jest święte i co jest. Pewne rzeczy się robi w imię świętości. To no, sceptycyzmu, mówiąc wprost. To może jedna sprawa, a druga i chyba w moim życiu większa. przełożyć na język dla mnie zrozumiały. Myślę o żydowskiej, na przykład o Abrahamie Joshua Heschel. Trafił jak nikt włączyć wrażliwość XX wieku. Bogu jako źródło Żydzi, którzy się z nim zetknęli, ale obcowanie z Heschlem było obcowaniem Boga poniekąd, taką ikoną, takim oknem, przez które można było dostrzec Boga. Świeżo jestem po lekturze ponownej książki Hanny Malewskiej Sir Thomas More. Tej tradycji renesansowej, bardzo mi bliskiej, gdzie ludzie jednocześnie potrafili o tych tekstach w sposób zrozumiały nawet dla tych, którzy byli poza tą tradycją. Czyli humanizm, człowieczeństwo, które jakby przeświecało przez ich wyraźnie fascynacje religijne, ale jednak ja bym odpowiedział tak, no nie mam takiej definicji, natomiast przykłady, egzempla. Templa trahunt verba volant, tak? No, ludzi mówiących o świętości jest dużo. Tymi przekładami świętości, patrzę na ludzi. Jeżeli to zgadza się w nienawiść do tego, który nie podziela mojej świętości, no to jestem tremendum, ale takiego niebożego. Boję się takich fanatyków świętości.
Tak, znaczy, bo wszystkie te teksty no nie są tekstami po prostu, one wymagają interpretacji. Ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na 14 werset i interpretacja Cylkowa, tłumacza, prawda, z końca XIX wieku, jego tutaj mamy tłumaczenie. 14 werset jest taki, wydaje się, dosyć banalny. Nie złożecz głuchemu, a przed ślepym nie kładź przeszkody. Natomiast, ale obawiaj się Boga Twego, jam wiekuisty, to już nie jest. I on to daje niesłychany zupełnie do tego komentarz. Mówi tak, głuchy i ślepy, wymienieni tu jako przykład bezbronnych i nieszczęśliwych, którym czynnie czy słowami szkodzić nie wolno. Ślepym jest każdy, który niebezpieczeństwa nie widzi. Głuchym każdy, o którym się w nieobecności jego mówi. Więc nagle ten głuchy i ślepy, czyli ludzie, którzy dla większości z nas są czymś tymi obcymi, innymi, nagle się staje kimś. Każdy z nas jest głuchy i ślepy w tym sensie. No bo o każdym z nas mówią za plecami różne rzeczy, albo my mówimy o innych za plecami i wiemy, że nie jest to, że może być to niemiłe, a z drugiej strony każdy z nas jest ślepy, bo nie widzi różnych rzeczy przeszłych, które są na jego drodze. I co jest nam potrzebne? No potrzebne jest to, ślepy potrzebuje przewodnika, który go prowadzi naokoło przeszkody. I każdy z nas, jak mówię, jest ślepy, więc każdy potrzebuje przewodników, czyli komuś, kogo można zaufać. I każdy z nas jest, prawda, głuchy, bo nie wie, co mówią o nim za plecami, a to z kolei nam mówi, że lepiej o innych za ich plecami nie mówić rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby oni usłyszeli, prawda. To nagle, ja dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, to jest bardzo uderzające, że taka rzecz się odnosi do każdego, a po drugie, jeśli to jest przykład tego, o co chodzi w świętości, to naprawdę jest dla każdego z nas i jakby no w każdym dniu naszego życia do zastosowania. To nie są jakieś takie wydziwione, dziwne, nieludzkie sprawy. To są najprostsze, ważne rzeczy codzienne.
Piękny jest ten wiersz o niezakładaniu przeszkody. A będąc prawie ślepą osobą, wiem, co to znaczy. I że ile razy natrafiam na taką przeszkodę, której przedtem nie było. Ktoś to tu postawił, ktoś tu dziurę wykopał, ktoś tu kabel na podłodze zostawił. Ja się o to potykam i mam wrażenie, że nie istnieje. Że to, że ja się tu będę poruszać, jest przekreślone, niespodziewane, nie powinno mieć miejsca. Wszyscy ci, którzy nam zakładają przeszkody, przekreślają nasze prawo do istnienia. I to jest strasznie piękne w tym wierszu, że to właśnie jest podniesione, żeby nie zakładać tych przeszkód. Oczywiście przeszkody dla niedowidzących to jest tylko jeden z przykładów zakładania przeszkody. Ile razy się zakłada przeszkody intelektualne, na przykład przy pomocy języka, którego ludzie mogą zrozumieć, nie mogą za nim nadążyć.
No, mnie ta metafora, bo to jest niewątpliwie metafora tej, ale okazuje się bardzo jednak konkretna metafora tej ślepoty czy głuchoty, przywodzi na myśl coś takiego, no bo jednak jest to w tym kontekście tego kodeksu świętości, gdzie mowa jest głównie o Bogu, że tym punktem odniesienia każdorazowo jest Bóg, który o sobie mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak sobie myślę, no oczywiście tekst jest wyjęty z serca tradycji żydowskiej, ale został na nowo jakby odczytany również w tradycji chrześcijańskiej. I tak głośno myślę, trochę może prowokacyjnie, ale taka zazdrość mi ogarnia, trochę taka święta, mam nadzieję, że wam to tak dobrze bezpośrednio z Panem Bogiem się komunikować, a na przykład w tradycji chrześcijańskiej to my tyle tych pośrednich ogniw potrzebujemy. Sakramentów, sakramentaliów pierwszej, drugiej, czwartej kategorii, relikwie takie, siakie. I ten Bóg jakoś tak się oddala, że naprawdę no, chciałoby się czasem takiego Herkulesa wprowadzić do stajni Augiasza, żeby oczyścił te średnie ogniwa. Ale tak mówiąc poważnie, no jest to jakiś problem, żeby być może to jest wyjście naprzeciw naszym wszystkim zmysłom, bo my inaczej do tego Boga nie docieramy. Może to mnożenie tych no, gadżetów, chciałem powiedzieć, tych elementów, które nas zbliżają do świętości, to jest konieczne. Ale tak ten dzisiejszy wieczór mnie tak smętnie trochę nastraja, że za mało czytamy chyba w tradycji. Za dużo mamy tych obiektów, które nam o tej świętości. Chyba to jest ze szkodą dla pojęcia świętości. Nasze tutaj obawy, że to taki nieosiągalny, daleki, no to nie są podzielane przez zwanego statystycznego katolika.
Kiedyś rabin Szudrich wyznał mi, że jeszcze najmniej pogańskim wydaje mu się Kościół reformowany, ponieważ jest więcej takich rozmaitych połoceń niż my się, katolicy zwłaszcza, zgadzamy. U nas pełno jest wszystkiego, mnóstwo. Ale z drugiej strony, jak ja zaczęłam przyglądać się Służbie Bożej Żydowskiej, to miałam wrażenie, że ja ją akceptuję bardzo spontanicznie i bardzo po prostu dlatego, że jestem katoliczką. I że żadne śpiewanie, kiwanie się i różne też, przepraszam, Żydzi też mają swoje gadżety. Mnie to nie razi, bo tak jak mi przez moje gadżety transcendencja prześwieca, także i przez tamte. Może trzeba to, a taki reformowany na takiej wspaniałej, przepięknej pustyni, z której już wymieciono wszystkie dzieła sztuki, zostały tylko organy. Fajnie, dobrze, tak też może być. Ale trzeba mi się, zdaje, raz na zawsze zobaczyć, ja się przynajmniej staram to przekazać, jak uczyłam religii też, no, że ludzie mogą naprawdę służyć sobie nawzajem na milion sposobów i również Bóg, który jest jeden, to jest o nim najważniejsze, że jest jeden, też może przyjąć mnóstwo rozmaitych sposobów, w jakie my usiłujemy mu coś dobrego zrobić, czy coś wyrazić. Dla mnie słowo wyrażać jest bardzo tutaj kluczowe. Nie wierzę w żadne zasługi, wierzę natomiast w to, że możemy wyrazić miłość poprzez uczynki, bo przez co możemy, nic innego nie potrafimy. Najwyżej może przez jakieś mistyczne milczenie. Może lepiej komuś nogi umyć.
Tak, no, oczywiście miło mi to słuchać, ale to jest tak, że takie bałwochwalstwo grozi na każdemu, tylko na różne sposoby. No, u innych, prawda, się mnoży te jakieś obiekty, te gadżety, jak to nazwałeś, a u innych, nie wiem, może być bałwochwalstwo tekstu, prawda, że nagle tekst staje się już tak święty, prawda, że się go traktuje no, w sposób nadmiernie ceremonialny, bo przecież najważniejszy jest sens tekstu i jego interpretacje. No to prawda, niby to każdy przyzna. No sobie, każdy ma swoje zagrożenia i tu ja bym akurat nie czynił różnic. Natomiast następne pytanie, które tutaj jest u Państwa i wszystkich jest takie, mianowicie no już o tym sporo mówiliśmy. Czy uzasadnianie przekazania świętości, tej zwykłej właśnie wśród ludzi, jak to mówiłem, poprzez odwoływanie się do świętości Boga, czy to jest coś, co nam trafia do przekonania? Znaczy moja główna odpowiedź, która tutaj mi się nasuwa, jest taka, a jak inaczej właściwie można świętość uzasadniać, czy jej wartość pokazywać? Prawda? Wszystkie inne metody, właśnie tak jak Rudolf Otto, ci religioznawcy, no, próbują świętość do czegoś sprowadzić, albo do jakichś psychologicznych, albo jakichś innych no, przeżyć, czy też jakichś innych wartości, czy też jakichś innych wymiarów, ale w gruncie rzeczy się to redukuje. Natomiast jeżeli świętość pozostaje jakoś traktowana no, naprawdę poważnie, to wtedy, no, to wtedy się musimy odwoływać do tego źródła świętości, które jest niezrozumiałe i nieuchwytne dla nas i nie da się tego w żaden sposób oczywiście opisać. Ale no, jeśli nie mamy tego poczucia, to wtedy świętość właściwie jest tylko takim słowem, które mogłoby być zastąpione innymi. A jeśli chcemy, żeby tak nie było, to, no, to jest właściwie jedyna metoda, wydaje mi się.
Do tradycji Nowego Testamentu, bo jakoś może to jest też związane z tym, że ja od lat mam doświadczenie w, tak mówiąc, górnolotnie w dialogu z niewierzącymi. To jeszcze zacząłem od czasów, kiedy starałem się być pobożnym jezuitą. Pamiętam się, że to było dla mnie jakimś takim ważnym memento. Chciałbym się z Państwem podzielić troszkę w kontekście, o czym mówi Staszek Krajewski, że bez Boga ani róż. Bo tak mniej więcej jakby zrozumiałem. Właśnie, więc dlatego chcę o tym powiedzieć, dlaczego ja mam z tym trudność. Bo myślę, że jest inaczej. Biorem świętości oraz Mojżesza, który słyszy, nie zbliżaj się, bo ziemia, na której stoisz. To, co te biblijne opisy, one są rzeczywiście, czy Jakub, który walczy z aniołem, ma poczucie, że tutaj był Bóg, Abraham. To do mnie przemawia. To jestem pełen szacunku dla tych opisów. Natomiast jesteśmy w XXI wieku, powiedzmy końca XX, to jest mój świadomy jakby czas. I tak sobie myślę, że, i to chcę Państwu o tym powiedzieć, skąd ta moja trudność się bierze, że właśnie w tym dialogu, w tej próbie porozumienia ciągle miałem poczucie, że ja jako wierzący występuję z pozycji kogoś i przyjaciele mi dawali niedwuznacznie do zrozumienia, że ja jakby trochę jestem taki, że mam czego oni nie mają, tak? Takie poczucie troszkę arogancji wierzącego. I z tym się źle czułem zawsze. Więcej, ci niewierzący, mogę wymienić z nazwiska kilku, nikogo nie stawiam tutaj na... Ale myślę o Stanisławie Lemie na przykład, którego bardzo podziwiałem za jego wrażliwość etyczną. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z nim, no skąd pan to ma? Bo ja odwołuję się do Boga, do świętości Boga. I on pamiętam, tak na mnie popatrzył troszkę z politowaniem, no wie pan, człowieczeństwo. Tutaj troszeczkę to mi jakby zakłóca ten problem świętości. Tak? Czy nie człowieczeństwo, szacunek dla człowieczeństwa. I druga rzecz, już teraz Nowy Testament, rozdział 25 Ewangelii. Gdzie obie strony, ci, którzy są skazani na potępienie i ci, którzy są wezwani do wieczne gody z barankiem, są zaskoczeni. To znaczy ci, którzy jak to, przecież czciliśmy cię, właśnie odczuwaliśmy tę świętość i my mamy być potępieni. Wtedy sędzia mówi, no czego nie zrobiliście, właśnie wymiar miłości człowieka. No i ci drudzy, gdzie my tam kiedy myśleliśmy o tobie? No właśnie, ale robiliście. Czyli ta etyka, myślę w XX wieku, w XXI jest dla mnie jak przepraszam, że tak powiem, bo mówimy o świętości, ale jedynym probierzem. Bo nie dogadamy się inaczej, jeżeli my z tą świętością jakby no, ją na piedestał wysuniemy. I wtedy ci niewierzący, którzy też są bardzo różni, tak? Ale myślę, że to jest coś, co powinno nam dać do myślenia, rozważając o świętości.
Ja też o tym myślałam właśnie w kontekście dialogu. Zawsze cierpię, ilekroć natrafiam na taką sytuację. Ty masz, ja nie mam, albo wy macie, my nie mamy. Nawet kiedy to jest mówione bez jakiegoś, bez żółci, kiedy całkiem słodko ktoś uznaje, że ja podobno mam coś, czego nie ma. Pewnego rodzaju trwałą odpowiedź, do której wracam, to dał mi mój główny właściwie mistrz duchowy. Schierbeck kiedyś powiedział, że świadomość Boga, miłość Boga, wiedza o Nim, to jest tak jak bukiet dla narzeczonej. Dajesz ten bukiet, to ten bukiet wszystko znaczy, ale gdyby go nie dać, to też nic. To nie jest coś, co jest jakoś uchwytne, jakoś konieczne. Być może ci mają, którzy sądzą, że nie mają, a ci, którzy sądzą, że mają, to by lepiej się zastanowili, czy rzeczywiście mają, albo niech się nie zastanawiają, tylko się postarają.
Tak jest. Ja się całkowicie z tym zgadzam oczywiście. Jeśli chodzi o odpowiedź Lema, to mi przychodzi do głowy następująca uwaga. Mianowicie kiedyś Heschel, o którym już właśnie wspominałeś, napisał książeczkę, która się nazywa Kim jest człowiek. Ona wyjdzie po polsku za parę tygodni czy za parę miesięcy. I tam on właśnie rozważa to, kim jest człowiek. To jest w pewnym sensie odpowiedź na to, co Lem powiedział. Bo Lem powiedział, że skąd to się bierze z człowieczeństwa. To, co on rozumie pod człowieczeństwem, jest tym, co rozumie, powiedzmy, Heschel, pod słowem no, świętość, Bóg i te rzeczy. To nie znaczy, że Heschel jest lepszy i ma coś, czego nie ma Lem. Lem też to ma, tylko on to inaczej nazywa. Ma swoje powody i absolutnie ja nie mam absolutnie żadnych pretensji ani poczucia, że czegoś mu brakuje w tej kwestii. No bo Heschel mówi tak, no bo kim właściwie jest człowiek? Czym jest człowiek? Co, no, czy to jest jakieś zwierzę rozumne, prawda? Czy takie dwunogie, nieopierzone? Czy może jakiś mechanizm, który jest taki bardzo wyrafinowany, ale te komputery już może niedługo będą jeszcze lepsze. On nie mówi o komputerach, ale o to mu w sumie chodzi. No jeśli się na tym poziomie obracamy, to właściwie to człowieczeństwo nam kompletnie się wymyka. Trudno jest powiedzieć, na czym polega człowieczeństwo, ale jeśli możemy jakby trzymać się przynajmniej tego, o co chodzi, jeśli właśnie próbujemy powiedzieć, że jest jakiś wymiar bardzo trudno definiowalny, który się nie sprowadza do tych innych. Więc gdyby zacząć cisnąć lema, czym jest człowieczeństwo, i gdyby on się zaczął mówić, że to jest wyrafinowana maszyna, czy też jakaś rozumne zwierzę, czy zwierzę społeczne, które tam ma dodatkowe jeszcze cechy, to wtedy można go przyskrzynić. Tak naprawdę tobie nie o to chodzi. A chodzi ci o coś innego. I nazwijmy to coś świętością, czemu nie?
Myślę, że to jeszcze dopełnię tej rozmowy z lemem, bo to było bardzo dla mnie zaskakujące, jak ja tak go słucham i tak mi się to podoba i w pewnym momencie mówię, no właściwie to mi się to bardziej podoba niż to, co ja myślę. I wtedy lem mówi, no uchowaj Boże, żebym miał Pana wiary pozbawić. Więc ostatnia rzecz, którą bym... I być może tak, to znaczy jest jakiś taki... Tak, nazwijmy to synonimem świętości, ale jakiś taki bezbrzeżny szacunek dla niepowtarzalności człowieka. Ja myślę, że to chyba tutaj byśmy się jakoś spotkali. Że w momencie, i może ta moja irytacja wynikła z tej nadobecności świętości, wiąże się z tym, że mam poczucie, że niekiedy gubi się człowieczeństwo w tym zachwycie dla świętości. Być może to, bo zgadzam się, ja też przecież, bo jasne, ja nie jestem przeciw różnym pośrednictwom czy mediacjom. W końcu wychowałem się w tradycji bardzo ludowego katolicyzmu i bez tego bym pewnie nie miał jakiejś wrażliwości religijnej, którą mam. Natomiast mam takie poczucie, że ta pobożność, w której ja wzrastałem, moich dziadków, którzy tam przebudzeniu się śpiewali godzinki i czy za krowami, czy końmi gdzieś tam chodząc też sobie coś śpiewali, że w tym wszystkim było takie przeświadczenie, że to do czegoś prowadzi. To znaczy, że rzeczywiście te zmysłowe, czy teksty, czy piosenki, czy różne rytuały, one prowadziły do czegoś. Mniej może sięgając do dzieciństwa, bardziej do lektur, przypomina mi się to Antoni de Mello, który w pewnym momencie mówi, że wszystko to są schody, które prowadzą na taras, z którego masz podziwiać gwieździste niebo. I biada ci, jeśli myślisz o pięknych schodach, które cię tam zaprowadziły. Czy o Ewdokimow, cudowne jego kontemplacje ikon, które są właśnie oknami na transcendencję. To wszystko oczywiście, tylko mam wrażenie, że tu jest jakby pies pogrzebany. W momencie, kiedy my się koncentrujemy na pośredniku czy na mediacji, zapominamy, do czego to prowadzi, zaczynamy rywalizować, czyj pośrednik, czyja mediacja jest lepsza, to tu jest jakby ten moment, który myślę dla tych moich przyjaciół niewierzących jest tym źródłem irytacji. I może my wierzący, znowu, mówiąc Heschla, często jesteśmy powodem właśnie odchodzenia od wiary. Nie nauka, jak w jednej ze swoich książek mówi Heschel. Prawda? Nie jakaś pozytywna czy oświeceniowa filozofia, ale właśnie skostniała religia. Religia, która no właśnie naznaczona jest rytuałem, który już nic nie mówi, tekstem, który niczego nie otwiera i tak dalej, i tak dalej. Więc prawdopodobnie, i to może jest sens tej rozmowy, takiej jak nasza, żebyśmy sobie to dopowiedzieli, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
Ja właśnie poczułam źródło pewnej trudności, którą ja w życiu mam, bo ja właśnie nie mam tego ludowego czy tradycyjnego pochodzę z rodziny, w której nie istniało wychowanie religijne. To najwyżej przesączało się gdzieś tam z boku, ktoś się pojawił. To reprezentowała. Dlatego trudniej mi jest chyba zrozumieć, jak to się żyje, mając ten kapitał. Ale może właśnie dlatego tym bardziej od samego początku Nigdy nie mogłam myśleć, że ludzie, którzy wiary nie mają, czy jej nie praktykują, albo praktykują inaczej, że coś z nimi jest nie tak. Po prostu od początku wiedziałam, że wiele osób, które najgłębiej szanuję, to są ludzie, którzy w tą stronę nie patrzą. Nie było to dla mnie takim przeżyciem, jak czasem słyszę, że niektórzy mają, że rozpaczają, że ich najbliżsi nie podzielają, muszą ich nawrócić. Ja tylko chciałam oduczyć moich rodziców palenia papierosów. Ktoś mi powiedział, że trzeba posypać cukrem pod krzesło, że to pomoże. To był jedyny zły nawyk, który usiłowałam jakoś powstrzymać. Po prostu nic mi w momencie, w którym odkryłam dzięki innym ludziom wiarę, to nic mnie nie przerażało w tym, że ktoś może jej nie mieć, czy nie miał, czy nie ma. Moja mama to kiedyś wytłumaczyła, jak poszła za mną w tym, że już zaczęła wierzyć, mówi, bo może my jesteśmy za słabi, żeby bez tego dać radę, a tacy ludzie jak wujek Stach to dają radę bez tego. Nie musi ich podpierać, oni sami z siebie praktykują to, co jest dla nas na własną rękę za trudne. Coś może takiego też jest, ale nie chcę też idealizować wszystkich ateistów, bo niektórzy z nich są lenie po prostu. No. Nie chcę im się domyśleć czegoś do końca. Różne zabawy za bardzo ich pochłaniają. No może być taki rodzaj praktycznego kultu bożka makaronu.
Mógłbym podobnie powiedzieć o sobie, ale nie będę mówił o sobie, tylko chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mianowicie ten Otto, tu wspomniany taki twórca pewnego nurtu w religioznawstwie, jak zauważa, jak to zresztą cytuję w tym moim komentarzu, nie w ogóle się do tej rozdziału 19 Księgi Kapłańskiej nie odnosił, bo jemu właśnie nie pasowało to, że może być wezwanie do świętości. To, bo to do tego misterium tremendum et fascinans nie pasuje, no bo co to jak można do tego wzywać, prawda? A więc to jest jedna. Po drugie, czego tam jeszcze nie ma w tym całym dosyć długim jednak rozdziale? Czegoś, co w potocznym mówieniu, prawda, jak się mówi po polsku o świętości, nam się nasuwa. Nie ma nic o cudach żadnych, ani o wstawiennictwie jakimś, że ci święci to są, jacyś są ludzie święci, którzy mogą coś więcej. W ogóle tam o niczym takim nie ma. To są wszystko wskazania, które albo odnoszą się do pewnych czynności, jak to nazywaliśmy, rytualnych, albo w większości do etycznych zachowań, które można ostatecznie wpisać, dać jeden mianownik im, że chodzi o pewną sprawiedliwość w społeczeństwie, czyli sprawiedliwość społeczną. I to jest tutaj centrum. Więc pytanie jest, czy ta idea do nas przemawia, że chodzi o pewną sprawiedliwość społeczną, a nie właśnie o jakichś nadzwyczajnych ludzi, którzy jakieś nadzwyczajne, czy magiczne, czy jeszcze inne sposoby kontaktu ze siłami wyższymi mają i mogą je...
Tylko jedno potrafię tu wrzucić, że sama czuję, że także po moim mózgu tuła się taki głupi pomysł, że właściwie biorąc te zamierzenia, że ktoś pragnął być świętym, to były takie marzenia o karierze. Że zostać świętym to jest jakaś kariera i teraz się to potwierdza, bo kanonizacja to jest tak jak promowanie sierżanta na generała. Z tym, że generalstwo już w zaświatach się realizuje, ale my promujemy papieża Polaka najpierw na błogosławionego, tak jak to byśmy my błogosławili, a potem na świętego, tak jakbyśmy to my dysponowali świętością. Oni są tymi, kim są, a my najwyżej gdzieś spotkałam takie określenie, bardzo mi się podoba, że to chodzi po prostu o dopisanie do katalogu. To bardzo zaszczytny katalog i odbyło się w niedzielę uroczyście dopisanie dwóch wybitnych ludzi do pewnego katalogu. Czemu towarzyszyły koncerty i inne przyjemne eventy, bardzo, bardzo chyba dobrze, ale, ale przecież oni byli, kim byli, nic im nie przybyło przez tą niedzielę. I myśmy im nic nie podarowali i nie możemy oczekiwać w zamian, że zaczną nas popierać, czy coś takiego. To są jakieś, ale coś takiego w mózgu człowieka wychowanego po katolicku, chociaż ja nie byłam, ale gdzieś w którymś momencie mi to wnikło do głowy, że niektóre ludzie aspirowali do świętości. Otóż to mi się wydaje po prostu obrzydliwe. Nie można aspirować do świętości. To nie taka sprawa. Gdyby oni się przyznali, że do niej aspirują, to należałoby ich coś z nimi zrobić, no. Jakimś mydłem umyć.
Jest, bo tak przejrzałem jeszcze ten 19 rozdział, ale tak myślę sobie, że nie można go, tak jak się nie podobał Rudolfowi Otto, czy go w każdym razie nie uwzględnił w swojej analizie, tak myślę, że trzeba go też wpisać w całą Biblię hebrajską. Myślę tutaj o tym nurcie prorockim zwłaszcza. I tutaj to jest bardzo wyraźne, to znaczy, że ten jak awers i rewers. Właściwie nie można mówić o świętości bez etycznej wrażliwości. W pewnym momencie jest tam mowa o tym, jak masz traktować cudzoziemca. To znaczy, że świętość jakby przechodzi wręcz sprzężona z etyczną wrażliwością moralną. I rzeczywiście w tej katolickiej, w tym konkursie piękności jest problem pewnej absencji tego etycznego wymiaru. Znaczy, że jakby to powiedzieć, no, to zmienia się, no bo inaczej to było w średniowieczu, inaczej w XIX wieku, inaczej w XX i teraz inaczej. To znaczy, że świętość jakby ogłaszana, proklamowana miała coś tam przypominać. Natomiast boję się, tak mi się wydaje, jako ten mały katolik, że tutaj się przez nadmierną koncentrację na tych elementach katalogu jakby traci się źródło, z którego to wszystko wyrasta, wypływa. I zwłaszcza, no to mówię z pewną taką troską też o jakość katolicyzmu, że jakby już ważniejsza jest ta cała otoczka niż ta sama świętość danej osoby. Ważne jest to, czy ty wystarczająco intensywnie się cieszysz albo podziwiasz, albo niż sam fakt tej osoby właśnie włączonej do panteonu takiego. Tutaj wydaje mi się, jest to jakoś czyste. Jedyna, czego Bóg oczekuje od swojego wyznawcy, od swojego czciciela, to bądź świętym jak ja jestem, to znaczy postępuj wobec innych, tak jak ja postępuję wobec ciebie. To znaczy, że jest poniekąd presuponowana, że tak brzydko powiem, zakładane doświadczenie jakiejś bezbrzeżnej dobroci. Doświadczyłeś tego w zetknięciu ze mną, bo tak chyba było w wypadku Abrahama, tak było w wypadku Mojżesza, tych wszystkich, którzy nie mieli łatwego życia, tak, i z rodziną, ale gdzieś ta świętość ich jakoś tak naznaczyła, że oni to potem mówili innym, że taki jest ten Bóg, wyzwalający na przykład z Egiptu, wyzwalający z takich czy innych zniewoleń. Ja myślę, że jeśli rozmawiamy o świętości, to chyba o tym komponencie etyczno-moralnym czy moralnym trzeba koniecznie pamiętać, bo inaczej się zatraca z oczu całą istotę tej. Nie ma innego powodu w zbliżaniu się do Boga i potem zanotowaniu tych zbliżeń niż przemiana człowieka, niż wybieranie go właśnie z tego, co nie jest święte, czyli z jakiegoś narośli, które są bardzo nieładne.
Jednak ja cały czas się obawiam tego, że z tym najsłuszniejszym w świecie akcentem na to, że mamy wyrażać tą cześć poprzez czynki sprawiedliwości, że nie powinien zniknąć ten element tajemnicy z jednej strony, ale to tak się łatwo mówi, ale także tego pochodzenia od transcendencji, tego, że te uczynki są nam podarowane jako możliwe, że bez tych darów wychodziłaby z nas raczej ta tak zwana bestia. Poczucie, że nie samo osiągnięcie pewnej doskonałości, że potrzebna jest jeszcze jakaś ta łączność. Nie bardzo umiem to wyrazić. Boję się, że mieszam w tej chwili w tym kotle. Ale z jednej strony myślę, że niewierzący mogą być święci w swoim miłosierdziu, na przykład w swojej dobroci, ale chciałabym, żebyśmy jednak widzieli, skąd to pochodzi. Jednak człowiek jest niewystarczający sobie. Chyba o to mi chodzi.
Myślę, że już omówiliśmy właściwie te wszystkie kwestie, które są w tych następnych pytaniach zawarte, więc jest czas, żeby Państwo się mogli włączyć. Czy jest gdzieś tu mikrofon dodatkowy, czy musimy z któregoś z tych korzystać? Może chciałby wnieść coś, albo pytanie, albo jakąś kontrowersję.
Mnie od lat męczy sprawa świętości księdza Kolbe. Nie jestem przekonana, że on powinien zostać świętym, bo wsiał tak długo nienawiść do innych. Nie wiem, no poświęcenie swego życia za innych. Ja znam bardzo, znaczy z historii znam wiele prawda, przykładów takiego poświęcenia. Ludzie nie zostali świętymi. Czym on się różnił ze swoim poświęceniem do tych innych ludzi? Przekonajcie mnie.
Ja będę przekonywał panią, chociaż jestem bardzo mało przekonany do moich racji. Chcę pani powiedzieć tak, że kiedyś Stefan Wilkanowicz, jak była taka kwestia beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stefan Wilkanowicz napisał w Tygodniku Powszechnym: świetnie, bardzo dobry pomysł, tylko trzeba dokładnie określić za co. I wydaje mi się, że w wypadku Kolbego, i tutaj podzielam chyba pani wątpliwość, nie zostało określone dokładnie, za co nie jest święty. Znaczy chcę powołać się na przykład mojej koleżanki, która przed laty kilkunastu przygotowała referat na konferencję na Kulu, między właśnie w oparciu o teksty pisane przez ojca Kolbe w swoich publicznych mediach w okresie międzywojennym. I wszyscy po cichu mówili, że świetny referat, że wreszcie, ale potem z niewiadomych racji ten referat się nie ukazał. I do dzisiaj obawiam się, że takie referaty się nie mogą ukazać. I tutaj mówię właśnie w tym sensie, że nie jestem do końca przekonany do swoich racji, ale chciałbym. To znaczy uważam, że byłoby bardzo dobrze, żeby taka kanonizacja czy beatyfikacja ojca Kolbego była poprzedzona bardzo gruntowną, ja chętnie się piszę do tej roli, bo już poniekąd jest mi przypisana, adwokata diabła. Kogoś, kto po prostu powie, no tak, tyle zła zrobił, ale jednak mimo wszystko. Czyli krótko mówiąc, te mogą być takie teologicznie mówiąc szczęśliwe winy, tak, że akty takich czy innych racji politycznych, przeważnie dyplomatycznych, zaistniały, mamy już tego świętego, ale teraz zróbmy olbrzymi wysiłek rachunek sumienia, że właśnie ten człowiek, przez którego polski katolik myśli o Żydach to, co myśli, że jednak on się zmienił. I to by było cudowne, jako przykład, jako wezwanie, jako zachęta do metanoi, do przemiany katolicyzmu z antysemickiego na otwarty, dialogiczny i tak dalej. W tym sensie uważam, że można by się dopatrzeć jakiejś racji, że dobrze, że ten święty jest, bo mógłby sprowokować, mówię ciągle hipotetycznie, bardzo gruntowne badania nad tym przykrym wymiarem polskiego katolicyzmu, który został przez niego w dużym stopniu też ukształtowany.
Po prostu do głębi zgadzam z tą krytyką. Tak już jest. Dlatego uważam, że należy patrzeć na kanonizację jako na dopisanie do katalogu. Nic się przez to nie zmienia. Kim ci ludzie byli, tym są. Z tym, że koniec życia człowieka dla mnie jest czymś, co jest najgłębiej pogrożone w tajemnicy. Ja osobiście wierzę w więcej niż większość katolików, to znaczy wierzę w powszechne zbawienie wszystkiego, co istnieje, i tym samym ojciec Kolbe jest tym też objęty. Zwłaszcza, że widzę też wielkość takiego czynu, bardzo tajemniczego czynu, jakim jest oddanie życia. My nie wiemy, czy on oddał to życie z dumą, czy oddał je za pokutę, widząc, do czego doprowadził antysemityzm, jak ludzie ginęli tuż obok niego. My przecież nie wiemy, nie jesteśmy w środku tego człowieka. Ja wierzę, że tak czy inaczej w przedostatnim oddechu on się czegoś dowiedział. Możemy go nazwać świętym, tak jak w ogóle.
Mam dwa pytania do profesora Obirka. Pierwsze jest związane ze świętością. Czy profesor Obirek sądzi, że dostąpi kiedyś świętości i czy coś robi w tym kierunku? Drugie pytanie, jako do byłego jezuity. Jak ocenia działalność jezuity kardynała Bergoglio dotychczas jako papieża?
Nie, no, pierwsze pytanie jest trudne. Nie odpowiem, nie dam rady, bo z tą świętością, jak na początku powiedziałem, mam kłopot. Mam więcej trudności niż... Chodzi o osobisto, znaczy uważam, że to jest jednak coś dane. Albo ktoś to ma, albo nie ma. Nie mam żadnych kryteriów, żeby o sobie w tej sprawie osądzać, więc pozostawię to bez komentarza. Natomiast co do Bergoglia, jezuity, czyli naszego papieża Franciszka, to mam jak najlepsze zdanie. Myślę, że robi świetny PR dla Kościoła katolickiego. Znakomicie sprzedaje właśnie tą otwartość, której jako jezuita nabył. Mam troszkę wątpliwości, czy za tą znakomitą prasą, jest po prostu przeświadczona też nominacjami kolejnymi, że jest Timesa i innych. Ale z drugiej strony mam kłopot z tym, że poza znakomitymi wywiadami z Pandaro, z La Civiltà Cattolica, czy ze Scalfarim z La Repubblica, mam wątpliwość, czy daję sobie radę z kurią rzymską, to znaczy z biskupem Wesołowskim na przykład. To wydaje mi się jest dość proste. Ktoś jest oskarżony o przestępstwo, powinien być skazany. No, z jakichś tajemniczych powodów znika w przepastnych, pewnie nie lochach, tylko salonach Watykanu. I tak dalej. No więc sprawa dla mnie gorsząca jest też, jeśli idzie o Kościół Polski. Ksiądz Lemański, jedna z najbardziej wiarygodnych twarzy tego kościoła jest. świadki jest poddany mobbingowi, więc też raczej karalnym procedurom. Jego koledzy no, w kółach się śmieją z tego, że jest naiwny, że jest głupi. I wydawałoby się, że ten papież powinien akurat takiemu człowiekowi pomóc. No i mógłbym wiele, wie pan, no są plusy i minusy. Jako urodzony optymista wierzę, że papież Bergoglio będzie pomnażał plusy. Natomiast jako realista myślę, że te plusy do Polski będą z opóźnieniem docierały.
Bo ja go, jak bardzo bronię Bergoglia przez to, że sama jestem metodykiem, animatorem pracy w grupach i te rzeczy, które on robi, ja bym ich nie określała jako PR, tylko jako znakomitą technikę edukacyjną. Zamiast kazanie wygłosić, traktat napisać o stosunkach międzyreligijnych i ludzkich, to on idzie i myje nogi kobiecie, muzułmance, która szczęśliwie się na to zgadza. I to nie jest PR, to jest praktyczna inscenizacja przypowieści. Takie rzeczy są potrzebne i w ten sposób można ludzi czegoś trwale nauczyć. Ja w to bardzo wierzę, bo widzę reakcje tych, którym się nawet tylko opowiada o tym, co on zrobił. Moi przyjaciele na Rakowieckiej pytają, jak przyjeść do Polski, to oczywiście do nas przyjdzie.
Chciałam się podzielić przeżyciem dzisiejszego dnia. Przez prawie pół dnia musiałam wozić walizki w różne miejsca, bo się akurat przenoszę. No i to nie zawsze ma się szczęście, żeby mieć tramwaj taki niskopodłogowy, a te walizki były dosyć ciężkie i przeżyłam chyba z 6 do 8 razy dzisiaj, czy ktoś mi pomógł, czy mi nie pomógł, czy ja poprosiłam o pomoc, czy byłam jakaś zezłoszczona na cały świat i sama wnosiłam te walizki i zastanawiałam się, jakie... Właśnie, jak ktoś sam zauważy, że tutaj ktoś się męczy z tą torbą i pomoże, to jest tak piękne, że ja się do łez wzruszałam. A jak mi się udało też poprosić o pomoc, to też widziałam reakcję, niektórzy pomagali chętnie, niektórzy niechętnie. I to jest jakiś taki właśnie chyba wymiar człowieczeństwa tutaj, takie właśnie sytuacje, no takie drobnostki i... No więc oczywiście najbardziej byłam wzruszona tymi momentami, jak ktoś sam z siebie, to ja pani pomogę i to było piękne. A drugą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, to jest to, że z wielką niecierpliwością czekałam dzisiaj na ten tutaj wykład, na tę dyskusję, bo zastanawiam się dużo nad tą świętością i czytam i odkryłam, chyba z Ukrainy pochodzi takich dwóch naukowców, że tak to nazwę, bardzo, bardzo głęboko wierzących, którzy nie przynależą do żadnej religii. Oni stawiają jakby zdrowie ciała bardzo, bardzo wysoko, czyli mówią, że jeśli jakby wrócimy do naszego pierwowzoru, który gdzieś jest zapisany i staniemy się całkowicie zdrowi na ciele, to i też stajemy się zdrowi w zachowaniu. Dlatego, że ja sama na sobie zauważyłam, że często kierują mną jakieś pobudki patologiczne, jakieś związane właśnie z problemami wywiązanymi z rodziny i zachowuję się pomagając innym, żebym coś dostała w zamian, że ta moja pomoc nie jest bezwarunkowa, czyli jest w jakiś sposób kierowana brakiem. I teraz oni właśnie, to nastawienie na Boga, czyli na świętość, jest totalnym wyzdrowieniem. To jest, mi tutaj się świętość z tym kojarzy.
Bardzo dziękuję. No to nie jest pytanie, to jest komentarz. Czy są następne wypowiedzi?
Ja uważam, że Kolczak jest taką ważną osobą. On powinien dostać. Mówi do tego, że wziął po to wszystkie dzieci. Dziękuję.
Korczak to jest oczywiście wielka postać.
To przecież już od dawna w trakcie tego Marszu Żywych trasą do pomnika na Umschlagplatz zatrzymujemy się przy kamieniu Korczaka, gdzie w jakiś dostępny nam ludzki sposób staramy się głosić to, kim on był. I myślę, że naprawdę można mieć przekonanie, że był, czy raczej wolę mówić jest takim przyjacielem rzeczywistości, co oznacza bycie przyjacielem Boga, chociaż nie uwolniło go to od smutku bliskiego, rozpaczy, ale jednak uważam, że na pewno jest człowiekiem, który odniósł to właśnie święte zwycięstwo. I upewniła mnie o tym jeszcze pani z Teheranu, która od 10 lat prowadzi tam jako muzułmanka szkołę, taką półlegalną szkołę dla dzieci w duchu Korczaka, a tutaj przyjeżdżała. Najpierw, żeby się o nim więcej nauczyć, a teraz mówi, że ja już was muszę uczyć, bo widzę, że tutaj nie za bardzo umiecie.
To nie Marsz Żywych, tylko chodziło o marsz, który Polska Rada Chrześcijan i Żydów co roku robi, zwykle w niedzielę najbliższą 19 kwietnia od pomnika getta do Umschlagplatzu i tam się zatrzymujemy również przy kamieniu Korczaka. No ale to prowadzi właściwie do takiego pytania. No to jest marsz niewątpliwie żywych na szczęście, tak. Do pytania właśnie, czy znamy osoby, które znam, ale osobiście, które byśmy byli skłonni nazwać świętymi. Tu wspomniałeś o Lemie. Oczywiście mówmy tylko o nieżyjących, bo inaczej to byłoby zbyt krępujące i może dziwne, ale no ja, jakoś mi przychodzi do głowy pewna myśl, znaczy osoba, którą ty znałeś szczególnie dobrze, mianowicie Stanisław Musiał, którego ja poznałem, no widywałem się z nim wielokrotnie i jakieś takie elementy świętości uważam w nim były, co nie oznacza, że on nie potrafił być denerwujący czy jakiś taki, ale to ciekaw jestem, co byś powiedział.
No, o Staszku nie chcę mówić, bo ja go za dobrze znałem. Więc chcę powiedzieć o Tadeuszu Różewiczu, którego poznałem pisząc do niego właśnie w tej wspomnianej wcześniej sprawie dialogu z niewierzącymi. On by coś nie napisał do życia duchowego. On mi odpisał kartkę taką, że wierzę, wie pan, czy wie ksiądz, to nie jest napisanie. No i spotkaliśmy się wielokrotnie. I dla mnie to jest ten rodzaj bliskości czy przyjaciela, transświętości, nieporównywalny z niczym innym. To wiadomo, wielki był, teraz słyszymy dużo. Dla mnie jest człowiek właśnie tak. Tej swojej, no on był dla mnie oknem na coś innego, tak bym to określił. No i kilku takich ludzi. Lem, Różewicz. Miłosz, wie pan, to ciekawy jest. Też miałem szczęście go poznać, bo mieszkał blisko jezuitów. No dobra, to powiem państwu, co od Miłosza słyszałem. Pamiętnym wywiadzie o Złotym Cielcu, figura biblijna, Miłosz do mnie zadzwoni i mówi, ja się z księdzem zgadzam. Szkoda, że mi tego na piśmie nie zostawił, to dzisiaj bym miał jako argument polemiczny. Ale no nie, mówię o tym, co dla mnie, tak? Właśnie Różewicz, Lem. Jakby no może, nie, to nie jest liga sportowa, więc nie wiem, nie chcę mówić, dlaczego innych nie włączam w to, ale to jest rodzaj takiego naznaczenia spotkaniami z ludźmi, którzy odsyłali gdzieś poza siebie. O, tak bym to określił.
Wspomniana tutaj dziś była z okazji swojego tekstu o Tomaszu Mor, Hanna Malewska, z którą ja pracowałam 20 kilka lat przy jednym stole, po dwóch stronach, właściwie przy jednym biurku po dwóch jego stronach. Także w życiu prywatnym trochę miałam z nią do czynienia, tyle ile ona w ogóle ludzi do tego dopuszczała. Uważam, że głębsze wejście w jej książki wszystkim szukającym takiego doświadczenia, jak świat wygląda z tej perspektywy transcendencji, to bardzo radzę jej książki. Ona chciała wypowiedzieć się głównie przez te teksty. O niczym innym nie marzyła, jak o tym, żeby jej książki były tym świadectwem trwałym. Cieszę się, że obecnie te książki są wznawiane wreszcie po bardzo długim czasie i wszystkim bardzo gorąco polecam jako świadectwo świętości obecnej także w Kościele przepiękną jej książkę Przemija postać świata. To jest świadectwo jej życia duchowego, takie nie wprost, ale jak się ją znało, to wiadomo, że nie pisze o rzeczach, o których nie wie tak z doświadczenia, a jednocześnie no, piękne karty o Kościele bardzo grzesznym i jednocześnie bardzo wspaniałym. Uważam, nawet zdaje mi się, że kardynał Macharski uważa, że powinno się jakoś uczcić bardziej w tym katalogu może, ale katalog nie jest potrzebny. Proszę? Paliła papierosy bardzo długo i niestety one się bardzo przyczyniły do skrócenia jej życia. Maleska zmarła na gruźlicę.
Chciałam powiedzieć, że dla mnie z ostatniej części to nie będzie pytanie, to będzie konkluzja. Się dla mnie bardzo wyraźna wyłania z tej ostatniej części, poczynając od wypowiedzi Basi, a kończąc teraz na wypowiedzi pani Hannie Maleskiej. Ja też tę książkę jakoś uważam za niesłychanie ważną dla mnie i przekazującą bardzo ważne przesłanie, ale ta konkluzja jest właściwie taka, że myślę, że warto rozglądać się dookoła po to, żeby sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, tak jak przed chwilą profesor Obirek to zrobił, kto jest dla mnie takim jakby, nie wiem, wcieleniem świętości, oknem bardzo po żydowsku powiedział, kto jest dla mnie takim kimś, kto może tę drogę wytyczać i może pomagać, też być no, takim powiedzmy sobie kierunkowskazem najprościej. Bo oczywiście moja osobista ideologia jest taka, że wszyscy jesteśmy jakoś zgodnie z Parszą Kedoshim gdzieś do świętości swoją drogę mamy i mamy jej szukać, ale możemy jej też szukać tak, jak mi się wydaje, proponujecie w tym ostatnim fragmencie tej rozmowy, poprzez to, żeby jeszcze raz patrzeć dookoła i znajdywać takie drogowskazy, które będą nam pomagały po tej drodze iść.
Dziękuję. Może to jest dobra konkluzja? Nie, bardzo, bardzo proszę, oczywiście, absolutnie nie musimy kończyć, chociaż czas już jest.
Ja bym przypomnieć, że ludzkość od zarania potrzebowała Boga i miała zawsze Boga. I miała zawsze ludzi świętych, nawet tysiące lat temu. Religia chrześcijańska jest młodą religią. Historia religii chrześcijańskiej to są straszne rzeczy właściwie od początku do końca, a końcem nazywam Holokaust. I teraz, jeżeli byśmy mówili, że my potrzebujemy świętych, to o ile łatwiej jest dochodzić do świętości, jak się ma odpowiednie cechy osobowości, której sobie nie wybieramy. Wychodzimy z tego, ze swoich środowisk, z poziomu inteligencji i tak dalej. Na przykład empatia, na przykład racjonalizacja, gdzie potrafimy postawić czoło nawet dużym przykrościom, wszystko sobie zracjonalizować i zaakceptować. I jest to też łatwiej znacznie dochodzić w ten sposób do tak zwanym dobrym człowiekiem. I mnie się zdaje, że ocenianie świętości to jest ocenianie właśnie, czy człowiek robi. Czy dany człowiek, znajomy, przyjaciel, czy ten, o którym się słyszało, robił więcej w swoim życiu dobrego niż złego. ale też jeśli chodzi o zło, to jakie to jest zło, prawda? Ja jestem protestantką. My ewangelicy mamy dobrze, bo my stoimy przed Bogiem nadzy i bosi. Nie mamy żadnych pośredników. Pan Bóg nas słyszy i cały czas ma nas na oku. I jeszcze w dodatku Boga chwalimy pracą. Ale z drugiej strony między protestantami nie ma świętych. Pomimo, że jest bardzo dużo ludzi wyjątkowo dobrych, wyjątkowo hojnych, opiekuńczych i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mamy w ogóle tego typu, że tak powiem, nazwijmy to już banalnie ambicji. Dziękuję.
No, nawet jeśli protestanci nie mają takich ambicji, to my zwykliśmy im przypisywać pewne rzeczy. I dla mnie już przywoływany przeze mnie Tadeusz Różewicz uczył się u Dietricha Bonhoeffera. I mnie się wydaje, że ja też się u niego uczę. To może wam się to nie podobać, ale my się uczymy i traktujemy niektórych protestantów jako okna do świętości. I to jest może jakaś, jakby to Runner powiedział, anonimowi katolicy. Ja tego nie lubię, ale on tak mówił, że no tak, ale tu już jesteśmy tak, w tym kontekście, że no tak, że właściwie co prowadzi do Boga, to jest dobre. Tak bym to określił. A czy to jest taka ścieżka, czy inna, to już zostawmy to gdzieś tam na górze.
Ja myślę, że ten katalog ludzi, którzy czymś zostali obdarowani nie dla siebie, ale dla całości, niesłusznie ma charakter wyznaniowy. To już zupełnie niesłusznie. A także wydaje mi się, że niesłusznie ma charakter powiązany z poszczególnymi instytucjami religijnymi. Ludzkość gdzieś w samym swoim wnętrzu utrzymuje jakiś inny katalog, może częściowo podobny, ale bogatszy i wyrównujący te różnice. Jestem przekonana, że kościoły wychodzące z reformacji mają również swoich nauczycieli szczególnych i ludzi, których głęboko szanują i mają nawet jakiś katalog, tylko nie nazywają go katalogiem świętych. To myślę, że to trzeba naprawdę ograniczyć wagę tych katalogów, a bardziej patrzeć w te poszczególne osoby, które w tych katalogach się albo znajdują, albo nie znajdują, a my je odkrywamy, te osoby, na własną rękę.
Uważałem, że wśród pytań, które są postawione, jest to ostatnie pytanie, które może teraz zostało trochę dotknięte. Czy można wychowywać do świętości? Otóż, no prawda, to spotkanie z ludźmi, którzy są oknami ku czemuś, no to można powiedzieć, jest taki rodzaj wychowywania, chociaż to nie jest wychowywanie, to po prostu jest waga spotkania. Spotkania może są najważniejszą częścią. W ogóle wychowywanie właśnie musi opierać na przeżyciach, prawda? Takie przeżycie może być bardzo pozytywne. Ale czy coś więcej można by o tym powiedzieć? Czy w ogóle to jest sens tak mówić, żeby wychowywać, czy jakoś skłaniać ludzi i dzieci w taką stronę, żeby no coś, to coś, co próbujemy nazywać świętością, stawało się bardziej realne, bliskie, możliwe.
Do mnie. Ja myślę, że wychowywać w ogóle trzeba. I że wychowanie w jakimś sensie musi być kierunkowe. Takie wychowanie bez kierunku jest raczej dziwnym zajęciem, trochę syzyfowym. Więc jeżeli ma być kierunek w wychowaniu, to musi być kierunek ku dobru i ku temu, żeby ta jednostka odkryła w sobie swoją drogę, swoją tożsamość i żeby być konsekwentnym na tej drodze. Ja mam wrażenie, że te przykłady konsekwencji są w wychowaniu niezwykle ważne. I że dzieci, które takich przykładów nie znajdują, no to są skrzywdzone przez, przez los i przez społeczeństwo, które je zostawia tak w takiej poczuciu grozy, pustki, która otacza, że na nikogo i na nic nie można liczyć. To jest także taka pewna spolegliwość wobec dzieci, żeby dzieci mogły ufać, że ich nie rzucimy, nie opuścimy, nie wybierzemy jakiegoś swojego interesu. No, w tym sensie to myślę, że można i trzeba wychowywać w jakimś takim kierunku. Jeden przykład mi się teraz niedawno przypomniał, bo usiłuję napisać trochę takich swoich wspomnień z drogi. To były instruktorki harcerskie, którymi się zetknęłam na etapie licealnym. Nasze druhny twierdziły, że harcerstwo nie jest ani katolickie, ani niekatolickie, ale oznacza powagę wobec życia. Więc jeśli któraś z was się uważa za osobę wierzącą, to ma to wziąć poważnie. Albo nie brać się za osobę wierzącą. Wtedy można się pasjonować czymś innym. Ale harcerka nie może być letnia także w swoim praktykowaniu wiary. Dla mnie na przykład to było niesłychanie ważne. Nie byłam pewna, czy się czuję osobą wierzącą, ale to, że one poważnie traktowały swoją wiarę, to było ogromnie ważne. Zupełnie zresztą nie w gadaniu się to wyrażało, tylko raczej w jakimś powołaniu życiowym. Wiadomości odpowiedzialności za to, kim się jest wobec tej młodzieży. To na pewno, ale czy to ma nazwać wychowaniem do świętości? Wychowanie do świętości kojarzy mi się fatalnie z siostrą przełożoną, która usiłuje wychowywać uczennice w szkole klasztornej do świętości, czyli do Welonika i aureolki.
Krótko powiem tak, tylko trzeba dokładnie określić, co to znaczy. Świętość. Da się. Wydaje mi się, że da się w tym sensie, że można powiedzieć, że nie to, nie to, nie to. Mamy tyle przykładów, że naprawdę to jest fascynujące.
Ktoś jeszcze chciałby?
Halina powiedziała takie słowa, że wydaje jej się podejrzane, że ktoś pragnie świętości dla siebie i że do niej dąży, że to jakby coś w rodzaju osobistej kariery sobie planował. I ja jestem bardzo ciekawa, co w tym jest złego, że człowiek pragnie świętości, czy że jakieś dziecko mówi, a ja to będę święty. No więc nie polega to na pewno na modlitwie faryzeusza, że ja jestem taki dobry i tyle dziesięciny, tyle tego, tyle śmego. Ale pytanie, co z samokształceniem do świętości? Jak to ma wyglądać?
Halinę wyręczyć, bo mi się wydaje, że to jest, jeśli źle mówię, to mnie popraw, ale mnie się wydaje, że ta kompetencja, ta swoista, nie wiem, Mistrzostwa Świata, czy Olimpiada, czy jakkolwiek to nazwiemy, no o to chodzi, że świętości naprawdę, myślę, że to trzeba sobie uświadomić, że to nie jest nic, co się da osiągnąć. To jest dane. I to nie, to bracia i siostry protestanci nas raz na zawsze nauczyli. Przecież Lutra cholera brała dlatego, że właśnie zadekretowano, jak się zdobędzie dobre miejsce w niebie. Czy to będą takie czy inne monety, czy takie czy inne uczynki? No nie. Myślę, że w momencie, kiedy sobie to uświadomimy, kiedy się otworzymy na to, że to z góry przychodzi, no inaczej, no naprawdę te dziewczynki, czy ci malcy w przedszkolu, ja też byłem w przedszkolu kierowanym przez siostry zakonne, na szczęście nas do świętości nie wychowywały. Ale przykładów jest masa. Właśnie nerwice stąd się biorą. Że człowiek ciągle nie dorasta. I myślę, że fałsz polega na tym, że nie Bóg jest źródłem świętości, tylko ja. Zwłaszcza porównywany z innymi, którzy może coś szybciej biegną, więcej ciężaru podniosą. O to chodzi. Mi się wydaje, że tutaj jest jakiś fatalny błąd w pedagogii katolickiej zwłaszcza, gdzie każe nam się wstawać w zawody od kołyski do pogrób, żebyśmy biegli. I to ma fatalne skutki, bo jeden buduje większy kościół, drugi większy pomnik, jeszcze inny ma dłuższy ornat. Wie pani, no to stąd się bierze, z tych zawodów. Nie ma tej pokory, że źródłem świętości jest Bóg, a nie ja. I to jest, czy dobrze wytłumaczyłem?
Ja myślę, że ja bym jeszcze podniosła jedną kwestię, że to, co w tym, pani pytała, co w tym złego. Otóż jest coś, nie tyle może złego, co niepraktycznego, nie prowadzącego do niepowodzenia, załamania i zupełnie odwrotnego ustawienia swojego życia. To jest właśnie to, że do Boga się zbliżamy przez osiągnięcia. Te protestantki tu obecne mogą potwierdzić, że nie o nasze osiągnięcia chodzi. I katolicyzm też może obyć się bez takiego stawiania rzeczy, jeśli naprawdę jestem ogromnie wdzięczna osobom kształtującym w Instytucie Katolickim naszą formację, że dużo czasu i dużo lektur poświęcono takiej zaniedbanej obecnie dziedzinie, którą nazwano może niedokładnie ascetyką. To znaczy wiedzy o tym, w jaki sposób ludzie realizowali swoje aspiracje duchowe i co im pomagało, co ich nieraz na tej drodze gubiło, czy też na przykład taka świetna maksyma, że nie należy, nie wolno naśladować świętych. Jedynie Pana Jezusa i Matkę Boską, ale o nich nic nie wiemy, więc możemy ich naśladować tylko bardzo ogólnie w zasadniczej intencji, ale nie możemy zacząć się zachowywać tak jak oni, imitować ich stylu, ich... No właśnie, to jest bardzo mądra zasada. Także siostry przełożonej też nie wolno naśladować, bo ona też jest jedna, jedyna i każdy musi swoją drogę sam znaleźć. I to jest zdrowsze, mądrzejsze, prostsze, uczciwsze właściwie niż obiecywać dzieciom, że mogą stać się małym świętym Alojzem.
To jest chyba dobra konkluzja. Nie obiecujmy sobie, natomiast uważajmy, że przed nami wszystkimi są jakieś wyzwania. Dziękuję Państwu bardzo. Następne spotkanie będzie gdzieś w połowie maja. Niestety nie pamiętam.
18, jeżeli dobrze pamiętam.
18 maja.
Ale proszę sprawdzić jeszcze.
No może w poniedziałek właśnie, jeśli 18 to jest poniedziałek. I no, oczywiście wyjdziemy od czytania biblijnego, ale związek będzie może to jeszcze luźniejszy z tematu z czytaniem. Mianowicie temat jest taki, czy potrzebne jest wojsko. Stało to aktualne, myśmy tego nie przewidywali. No zobaczymy, czy do tego czasu nie będzie jakiejś wojny na naszych granicach i wtedy będziemy mieli bardziej konkretne doświadczenie. Także bardzo Państwa zapraszam, dziękuję bardzo i do widzenia.